Kochani, witam Was bardzo serdecznie w tej kaplicy zboru Kościoła Adwentystów w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję pastorowi Tomaszowi zawsze za Waszą życzliwość i gotowość przyjęcia nas tutaj i takie wsparcie w tym, że możemy tak wyjątkowy dzień tutaj celebrować, więc bardzo dziękujemy za tę gościnność. Moi drodzy, zmienimy lekko program nabożeństwa chrzcielnego. Zazwyczaj mieliśmy krótkie rozważanie przed chrztem, potem chrzest i kazanie ewangelizacyjne, a dzisiaj te dwa rozważania spróbuję złączyć w jedno, a później będziemy mieli chrzest. W naszym zborze przemierzamy przez Ewangelię Jana i tekst, który dzisiaj będziemy rozważać, do takiego mojego planera, gdzie wpisuję fragmenty, jakie będą w kolejne niedziele, został wpisany już kilka miesięcy temu. Zanim w ogóle było wiadomo, że będzie chrzest. On już był wpisany. I wierzę, że to jest jakieś działanie Ducha Świętego, że nawet w planowaniu Duch Święty jest obecny, bo jest to po prostu doskonały tekst na takie nabożeństwo jak dzisiejsze. Więc otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 8. Będziemy czytać wersety od 31 do 37. Ten tekst znajduje się w środku bardzo długiej i intensywnej rozmowy Jezusa z Żydami w Jerozolimie. Akcja dzieje się w czasie święta namiotów, więc jednego z najważniejszych świąt Izraela, kiedy to świętowano, wspominano Boże wybawienie z niewoli egipskiej i wędrówkę przez pustynię. Celebrowano to, że Izraelici po 400 latach niewoli w końcu stali się wolni. I właśnie w tym kontekście Jezus mówi takie bardzo odważne słowa. Kilka wersetów wcześniej niż te, które będziemy czytać, mówi o tym, że jest światłością świata, że został posłany przez Ojca, że bez Niego ludzie poumierają w swoich grzechach. I ludzie na to odpowiedzieli. I czytamy, co następuje w rozdziale 8, wersety od 31 do, od 30 do 36. Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli: jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to: ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Czytamy tutaj na samym początku tego fragmentu, że wielu Jezusowi uwierzyło, albo wielu w Niego uwierzyło. I myślę, że to ważne, aby o tym pamiętać, kiedy będziemy omawiać kolejne wersety, że Jezus nie wypowiada ich do wrogów. Nie rozmawia tutaj z jakimiś ateistami, którzy nie wierzą w Boga. Rozmawia z ludźmi religijnymi, z ludźmi wychowanymi w wierze w Boga, o którym opowiadał Stary Testament, przekonanymi, że są po właściwej stronie wiary. I jak czytamy, właśnie do tych, którzy w Niego uwierzyli, Jezus kieruje te wersety, które przeczytaliśmy. I nie mówi im: bardzo dobrze się stało, że w końcu uwierzyliście, ale zadaje im bardzo ważne pytanie o to, czy ich wiara jest prawdziwa i dokąd wiara ich prowadzi. Ten fragment pokazuje nam, że można wierzyć w Jezusa, a jednak nie być Jego uczniem. Że można czuć się wolnym, a jednocześnie żyć w niewoli. I w końcu, że tylko Jezus, Syn Boży, może dać nam prawdziwą wolność. Dlatego wierzę, że to słowo pasuje idealnie do nabożeństwa chrzcielnego, bo chrzest jest przecież takim wyznaniem wiary. Nie tylko wierzę, ale należę do Jezusa. Należę do Jezusa i publicznie chcę to wszystkim wyznać, że idę za Nim. Werset 30 mówi: wielu w Niego uwierzyło. Wiara tłumu w Ewangelii Jana jest takim motywem, który często się w niej przewija, a w związku z tym motywem, który często pojawia się w naszych kazaniach. Wiara tłumu, który chodził za Jezusem, była wiarą opartą na Jego cudach, wiarą chwilową, wiarą, która szybko się pojawiała i rozpalała się, po czym bardzo szybko gasła i nie miała żadnego wpływu na człowieka, który ją deklarował. Bo nie każdy rodzaj wiary jest wiarą zbawczą. To, że są różne rodzaje wiary, wiemy dobrze z przypowieści o siewcy i o czworakiej roli. Myślę, że wszyscy ją dobrze pamiętamy, znamy, dlatego że nawet w szkole omawia się tę przypowieść, więc nie będę jej czytał, ale spróbuję nam ją przypomnieć. Jest ona zapisana w Ewangelii Mateusza i Jezus tam właśnie mówi o jednym siewcy, o jednym ziarnie, czy o tym samym ziarnie, którym jest Słowo Boże, ale o czterech rodzajach gleby, na którą to ziarno pada. I to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać, bo problem nie leży w ziarnie, problem nie leży też w siewcy. Ale gleba, która jest odzwierciedla serce człowieka, to w niej leży problem. Pamiętacie? Więc pierwsza gleba, na którą padło ziarno, to była droga. Ziarno tam pada, ale nie zapuszcza żadnych korzeni, bo jest natychmiast wydziobywane przez ptaki. I to obraz ludzi, którzy słyszą Ewangelię, może nawet są na nabożeństwie, może słuchają kazania, tak jak my tutaj, ale nie ma tam żadnego zainteresowania, żadnej refleksji. To wpada jednym uchem, wypada drugim uchem i ani w głowie, ani w sercu się nie zatrzymuje. To nie jest może jeszcze wiara, to jest jedynie kontakt z Ewangelią. Później Jezus mówi o tym, że jest drugi rodzaj gleby. To grunt skalisty, wiara chwilowa. Podobna do tego, co często widzimy u tłumu, który chodzi za Jezusem. Gdzie ziarno, które tam pada, szybko wschodzi. Pojawia się jakiś entuzjazm, pojawiają się jakieś emocje, pojawia się radość. To są ludzie, którzy mówią, no wspaniale to brzmi. No podoba mi się tutaj u was na nabożeństwie. No fajne było kazanie. No poruszyło mnie to. Ale kiedy przychodzi pierwszy trud, kiedy przychodzi jakiś pierwszy sprzeciw wobec tej wiary, kiedy przychodzi jakiś koszt tego pójścia za Jezusem, to ta wiara szybko znika. Nie ma korzenia. Nie ma wytrwałości. Wiara, która chwilowo pasjonuje się Jezusem, ale nie chce iść za Jezusem. Trzecia gleba, to ziarno, które na nią pada, rośnie. Rośnie i rośnie całkiem dobrze, ale niestety wraz z tym ziarnem rosną też ciernie. Rosną troski życia, pogoń za tym, co ziemskie, za pragnieniami tego świata. I to obraz ludzi, którzy deklarują przez dłuższy czas, że wierzą, ale Jezus tak naprawdę nigdy nie był dla nich najważniejszy. Ta wiara istnieje, ale obok też istnieje wszystko inne, co stopniowo tę wiarę dusi. I w końcu ta wiara nie przynosi owocu, a umiera. Chociaż jest wiarą, to nie jest wiarą zbawczą. Ale w końcu jest tam też czwarty rodzaj gleby. Dobra ziemia, gdzie ziarno pada, zapuszcza korzeń, rośnie i wydaje owoce. I to wiara, która słucha słowa, która trwa w słowie, wiara, która zmienia życie. I dokładnie o takiej wierze mówi Jezus w naszym kontekście, w wersecie 31, mówi: jeśli wytrwacie w moim słowie, to prawdziwie uczniami moimi jesteście. Wiara zbawcza jest wiarą, która trwa. To nie jest wiara doskonała, to nie jest wiara bez upadków, ale jest prawdziwa, żywa, szczera, wytrwała. I chrzest, którego za chwilę będziemy świadkami, jest konsekwencją takiej właśnie wiary. Chrzcimy w wieku świadomym na osobiste wyznanie wiary, bo tylko taki chrzest widzimy w Biblii. Nigdzie w Biblii nie czytamy o tym, aby niemowlęta czy dzieci były chrzczone. Natomiast zawsze czytamy o tym, że chrzest jest w konsekwencji tego, że człowiek uwierzył Chrystusowi, zmierzył się z prawdą o Nim, wyznał Jemu swoje grzechy i dlatego przyjmuje chrzest w ramach posłuszeństwa Chrystusowi. Więc chrzest jest deklaracją, moja wiara nie jest tylko chwilowym entuzjazmem, nie jest tylko tradycją, nie jest jakimiś słowami, ale raczej jest publicznym wyznaniem, należy do Chrystusa, trwam w Jego słowie i niezależnie od tego, co się będzie działo, idę za Nim. I to też słyszeliśmy w wyznaniu wiary Darka, kiedy mówił swoje świadectwo przed świętami, o tym, że niezależnie od tego, co się będzie działo, pragnie iść za Chrystusem. Więc to pytanie Jezusa z Ewangelii Jana 8 rozdziału brzmi dzisiaj do każdego z nas tak samo, jak wtedy miał wybrzmieć w uszach tych, którzy Go słuchali. Jaki rodzaj wiary jest we mnie? Jaki rodzaj wiary jest w Tobie? Czy jest to wiara chwilowa? Czy może taka wiara podzielona, rozdwojona? Czy wiara, która naprawdę prowadzi do wolności? Bo jak za chwilę zobaczymy, tylko Syn może nas prawdziwie wyzwolić. Jeśli wytrwacie w moim słowie, to prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co to znaczy wytrwać w Jego słowie? To nie znaczy tylko znać fragmenty Biblii. To też nie znaczy zgadzać się tak umysłowo z tym, że to, co Jezus mówi, jest słuszne, ale raczej trwać w Jego Słowie, to znaczy uczynić Jego Słowo regułą swojego życia. Innymi słowy, trwanie w Jego Słowie to posłuszeństwo Chrystusowi. I Jezus mówi to bardzo wyraźnie, że taka postawa prowadzi do poznania prawdy, a poznanie prawdy prowadzi do wolności. Więc prawda, o której tu jest mowa, to nie jest tylko zbiór informacji, ale raczej prawda, o której tu jest mowa, to objawienie Boga, którego centrum i sercem jest sam Chrystus. Mówiliśmy o tej prawdzie w czasie nabożeństwa świątecznego kilka czy kilkanaście dni temu. Że Jezus przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie. To prawdzie o nas samych, prawdzie o Bogu i prawdzie o Nim, jako Synu Bożym i celu Jego przyjścia na świat. Więc to prawda, która mówi, że człowiek nie rodzi się dobry, ale rodzi się grzeszny. Całe wychowanie dziecka to tak naprawdę uczenie go dobra. Każdy, kto dzieci wychowywał, wie o tym doskonale, że dzieci nie rodzą się dobre. Że trzeba włożyć mnóstwo trudu, siły w to, aby to dzikie i nieokiełznane dziecko nauczyć czegoś dobrego, bo sami z siebie tego nie mamy. Nie jesteśmy też sami z siebie wolni. Jesteśmy zawsze czemuś poddani, mnóstwie rzeczy, które nami sterują. To są nasze geny, to jest nasze środowisko, w którym wzrastamy, to są nasze pragnienia, nasz charakter. W końcu, a może w zasadzie na samym początku, to właśnie to zło, które jest w naszej naturze. To, że my sami umiemy kłamać, sami umiemy kombinować, sami umiemy zabierać to, co nie nasze, sami może umiemy usprawiedliwiać swoje czyny, chętnie zrzucamy winę na innych, tego nas nikt nie musi uczyć, to umiemy sami. Nauczyć się trzeba tego wszystkiego, co jest odwrotne w stosunku do tego. To pokazuje, że nie rodzimy się dobrymi. Tacy jesteśmy my, a jednocześnie jest Bóg, który stworzył nas z miłości. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Stworzył nas, abyśmy byli podobni do Niego. Abyśmy odzwierciedlali Jego doskonałość, Jego pełnię, Jego hojność, Jego dobroć, Jego miłosierdzie, wszystko to, co dobre. Do tego nas stworzył. Ale my nie umiemy spełnić tego standardu. My od maleńkości, zanim nawet mamy świadomość, sprzeciwiamy się temu, co On ustanowił. Więc rodzi się pytanie, jak zatem grzeszny człowiek ma żyć na wieki z doskonałym Bogiem? Skoro codziennie przeciw temu Bogu grzeszy swoją mową, czynem, myślą czy zaniechaniem. Odpowiedzią na to jest właśnie Jezus Chrystus. To, że On przyszedł i przeżył życie, które my powinniśmy żyć, ale nie potrafimy. Życie doskonałe. To, że On przyszedł i poniósł karę, która nam się należy, ale Jemu się nie należała. Kiedy wisiał na krzyżu Golgoty, doświadczył oddzielenia od Boga, kiedy mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oddzielenie od Boga, tym właśnie jest piekło, wiecznym oddzieleniem od Niego. Jezus na krzyżu Golgoty tego doświadczył. Żył życiem, którym my powinniśmy żyć i umarł śmiercią, której my powinniśmy doświadczyć. Ale wcale nie musimy jej doświadczać. Jedynym rozwiązaniem jest to, że mamy Jemu uwierzyć, aby dostąpić pojednania z Bogiem. Że Jego życie i śmierć stały się naszym udziałem. Po prostu w to uwierzyć, zaufać Jemu, że On załatwił całą sprawę. Że nasze grzechy zostały przez Niego usprawiedliwione. Że On nas pojednał z Bogiem. Uwierzyć w to. I w związku z tym wyznać Jemu swoje grzechy. Powiedzieć: Jezu, ratuj mnie. I po prostu za Nim pójść. Trwać w Jego Słowie. O tym tutaj czytamy. Oto jest prawda, oto jest prawda Ewangelii, prawda dobrej nowiny, która prawdziwie uwalnia. To prawda, którą człowiek nie tylko rozumie, ale której doświadcza. I właśnie taka prawda, poznana i przeżywana, wyzwala. W wersecie 32 Jezus mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A później w 36 mówi: jeśli Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Czym zatem jest ta prawdziwa wolność? To jest w ogóle dobry zbitek słów prawdziwa wolność, bo pokazuje, że wolność wynika z prawdy. Prawdziwa wolność. Jezus sam wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o wolności. Człowiek nie jest wolny wtedy, kiedy może robić to, co chce. Człowiek jest wolny wtedy, gdy nie rządzi nim grzech, a raczej kiedy słowo Chrystusa rządzi jego sercem i życiem. Prawdziwa wolność nie polega na tym, że robię to, na co mam ochotę, ale na tym, że chcę i mogę robić to, co jest dobre. Mogę i chcę to robić. I warto w tym miejscu zauważyć, że wolność zawsze ma swoje ramy. Kiedy Jezus mówi o wolności, Myślę, że bardzo łatwo jest nam go źle rozumieć, bo żyjemy w świecie, który wolność definiuje bardzo banalnie, prostacko, myślę, że definiuje anarchistycznie. Czyli jestem wolny, jeśli mogę robić to, co chcę. Ale problem polega na tym, że taka wolność nie istnieje. Dlatego, że każda wolność ma swoje granice. Każda wolność funkcjonuje w jakichś ramach. Nie ma wolności bez ram. Pytanie brzmi, nie czy będziesz w jakich ramach, tylko w jakich ramach jesteś. Weźmy najprostsze przykłady z życia. Ryba jest wolna w wodzie. Ale jeśli powiemy do ryby, rybo, bądź naprawdę wolna, wyjdź na ląd, to ona po kilku minutach ta wolność się skończy. Ja będzie totalną męczarnią dla tej ryby. Pociąg jest wolny tylko wtedy, kiedy jedzie po szynach, po torach. Jeśli mu powiemy pociągu, tory to ograniczenie, jedź sobie gdzie chcesz, to po chwili skończy się to katastrofą. Każda wolność działa tylko w ramach, do których została stworzona. I świat nam mówi, uwolnij się od wszystkiego. Uwolnij się od zasad, uwolnij się od Boga, uwolnij się od Jego słowa. Ale Jezus mówi coś zupełnie odwrotnego. Jeśli wytrwacie w moim słowie, ostatecznie wtedy będziecie wolni. Dlaczego? Dlatego, że to wolność, która jest zakorzeniona w prawdzie. Wolność bez prawdy zawsze będzie kończyła się nowym zniewoleniem. Człowiek, który mówi, jestem wolny, bo robię to, co chcę, bardzo szybko odkrywa, że tak nie jest. Bardzo szybko odkrywa, że przecież nie panuje nad swoimi pragnieniami, nie panuje często nad swoim gniewem, nad swoim językiem, nad swoim sercem. I chociaż wydaje mu się, że jest wolny, tak naprawdę nie jest. I to Jezus nazywa tym, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To nie jest obraza tych ludzi, to jest diagnoza. I w końcu Jezus mówi, więc pozwólcie, żebym ja was uwolnił do tego, kim naprawdę macie być. Człowiek jest naprawdę wolny wtedy, kiedy grzech przestaje nim rządzić, a kiedy słowo Chrystusa zaczyna rządzić jego życiem. To jest wolność, w której mogę powiedzieć nie temu, co mnie niszczy. To jest wolność, w której mogę powiedzieć tak temu, co jest dobre. To jest wolność, w której mogę kochać, a nie tylko brać. W której mogę przebaczać, a nie rozpamiętywać krzywdy. Jak ktoś trafnie powiedział, wolny nie jest ten, kto może robić wszystko, ale ten, kto chce i potrafi robić to, co powinien. Wolny nie jest ten, kto może robić wszystko, ale ten, kto chce i potrafi robić to, co powinien. Dlatego w samym środku tego fragmentu, tych kilku wersetów, które przeczytaliśmy, Jezus mówi o niewolniku i o synu. O różnicy między nimi. Obydwaj mieszkają w tym samym domu. Ale różnica między nimi jest diametralna. Niewolnik ma ograniczenia, które go niszczą. Syn ma granice, które go chronią. Niewolnik słucha z przymusu, bo musi. Syn słucha z miłości, bo chce. I dlatego Jezus mówi, jeśli więc Syn was wyzwoli, staniecie się prawdziwie wolni, bo z niewolników staniecie się synami, dziećmi Bożymi. To jest wolność nie tylko od grzechu, ale wolność do relacji z Bogiem. Wolność bycia dzieckiem, a nie tylko uwolnionym więźniem. To jest zasadnicza różnica. I to właśnie dzisiaj Darek wyzna w swoim chrzcie. Chrzest nie jest deklaracją, od dzisiaj nie mam żadnych granic. Chrzest jest deklaracją, chcę żyć w granicach, które dają życie. Nie chcę już, by rządził mną grzech. Chcę, aby rządził mną Chrystus. Bo tylko w Jego Słowie jest wolność, która nie zniewala, ale która prowadzi do życia. Więc kończąc, chcę zwrócić się do każdego z was z osobna. Z pytaniem o to, czy jesteś wolny? Czy jesteś wolna? Odpowiedź na to pytanie może być poprawnie sformułowana tylko wtedy, jeśli odpowiesz sobie na inne pytanie. Wcześniejsze, poprzedzające. Za kogo uważam Jezusa Chrystusa? Nie tylko, czy w Niego wierzę, ale jak w Niego wierzę. Czy trwam w Jego Słowie. Więc jeśli jesteś dzisiaj tutaj i uważasz się za osobę wierzącą, jeśli uważasz się za osobę niewierzącą, albo uważasz się za wierzącą, ale uczciwie widzisz, że twoja wiara nie prowadzi cię do wolności, to chcę powiedzieć bardzo jasno i bardzo prosto, zaproszenie do prawdziwej wolności, jaką daje Jezus, jest ciągle aktualne. Tak jak było tutaj, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, tak samo aktualne jest i dzisiaj. To nie jest zaproszenie jedynie do tego, żeby twoje życie było lepsze. To nie jest zaproszenie do tego, żeby być lepszym człowiekiem. To nie jest zaproszenie do religijnego wysiłku, ani do nowego zestawu zasad. Jezus zaprasza do tego, aby stać się wolnym. Nie mówi, być może ty mówisz dzisiaj, ale ja nie czuję się wcale niewolnikiem. Albo myślisz sobie, radziłem sobie do tej pory, mam swoje życie pod kontrolą. Ale zmierz się z samym sobą, czy tak rzeczywiście jest. Jeśli będziesz szczery przed sobą, to wiesz, że są rzeczy, nad którymi nie panujesz. Że jest grzech, który wraca. Są pragnienia, które tobą rządzą. Jest poczucie winy, które nie znika. Jest lęk przed śmiercią, którego nie da się zagłuszyć. I Jezus nie mówi do ciebie, staraj się bardziej. Ale mówi, przyjdź do mnie i pozwól, żebym ja ciebie wyzwolił. On już zrobił wszystko, co trzeba było zrobić, aby nas wyzwolić. Żył życiem, którym my nie potrafimy żyć. I umarł śmiercią, na którą myśmy zasłużyli. I zmartwychwstał, aby dać nowe życie tym, którzy Jemu zaufają. Twoją odpowiedzią na to powinna być wiara. Prosta wiara. Prawdziwa wiara, która zaczyna się od uznania. Panie, nie jestem wolny. Potrzebuję Ciebie. I jeśli dzisiaj Duch Święty pokazuje Ci prawdę o Twoim sercu, jeśli czujesz, że Jezus nie jest tylko postacią z Biblii, ale kimś, kto mówi do Ciebie osobiście przez ten fragment, nie odkładaj tej decyzji. Możesz w ciszy swojego serca zawołać do Niego już teraz i powiedzieć, Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wyzwól mnie. Chcę do Ciebie należeć. Bo jeśli Syn Cię wyzwoli, naprawdę wolnym będziesz. Nie kiedyś, nie po latach, ale wtedy, kiedy Jemu wierzysz. A jeśli to zrobiłeś, to żyj z Nim wedle Jego słów. One prowadzą do wolności. A teraz chcę się zwrócić do Was, którzy już wierzycie. Którzy może jesteście ochrzczeni już od lat, którzy należycie do Kościoła, znacie Biblię i Ewangelię. Pamiętajmy, że ten tekst nie jest napisany do niewierzących. Jezus wypowiedział to do ludzi, którzy Jemu uwierzyli. Dlatego również i do nas pytanie wybrzmiewa tak samo. Czy trwamy w Jego Słowie i jaką mamy wiarę? Czy naprawdę żyjemy jak synowie i córki Boga, żyjący w Jego domu? Czy też czasami wracamy do życia niewolnika? Może wierzysz w Jezusa, ale żyjesz z ciągłym poczuciem ciężaru, winy, zmęczenia duchowego. Może wiesz, że jesteś zbawiony, ale nie żyjesz w radości i wolności dziecka Bożego. To ten tekst przypomina nam, Twoją pozycją jest pozycja dziecka, nie niewolnika. Twoje miejsce to dom, nie lęk. Twoim Panem jest Chrystus, a nie grzech. I chrześcijaństwo nie polega na tym, że spróbujemy jakoś dać radę. Chrześcijaństwo polega na tym, aby trwać w Jego Słowie. Dzień po dniu, decyzja po decyzji, ufać Chrystusowi. Wracając do Ewangelii, kiedy upadasz i żyjąc w mocy Ducha Świętego, który prowadzi Ciebie do uświęcenia. Tego się trzymajmy. Do tego zostaliśmy powołani. Więc chrzest, który za chwilę zobaczymy, jest przypomnieniem także dla nas. Przypomnieniem, że nie należymy do samych siebie. Że zostaliśmy wykupieni. Że nasza wolność kosztowała życie Syna Bożego. Dlatego trwajmy w Nim. Trwajmy w Jego Słowie, wracajmy do Jego Słowa, żyjmy jak ludzie wolni, nie po to, by robić wszystko, ale po to, by robić to, do czego zostaliśmy stworzeni. Bo skoro Syn nas wyzwolił, to naprawdę jesteśmy wolni. I tej wolności nikt nam nie odbierze. Amen. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy.